Gość dnia w Radiu Rodzina.
Drodzy Państwo, trwamy w oktawie Wielkiej Nocy, ale jako wspólnota ludzi wierzących mierzymy się także z wielką stratą związaną ze śmiercią papieża Franciszka. Nim odszedł do domu Ojca, przypomniał nam jeszcze, że Chrystus zmartwychwstał, a w tym orędziu zawarty jest cały sens naszej egzystencji, która nie jest stworzona dla śmierci, lecz dla życia. Wielkanoc jest świętem życia. Bóg nas stworzył do życia i chce, aby ludzkość zmartwychwstała. W związku z tymi okolicznościami łączymy się telefonicznie z księdzem Markiem Waresą, kapłanem pochodzącym z diecezji siedleckiej, który obecnie pełni posługę w dykasterii do spraw komunikacji w sekcji Polskiej Radia Watykańskiego, Watykan News. Szczęść Boże, witamy serdecznie.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
Bardzo się cieszę, że udało się nam znaleźć ten czas, tę przestrzeń do rozmowy. I przechodzimy już stricte do tematu przewodniego, bo tegoroczna oktawa Świąt Wielkiej Nocy z pewnością zapisze się nie tylko w naszej pamięci, ale też w historii całego Kościoła katolickiego. Bo w Wielkanoc mogliśmy jeszcze zanurzyć się w treść tego orędzia Urbi et Orbi papieża Franciszka, a w poniedziałkowe przedpołudnie świat obiegła informacja o jego śmierci w 88 roku życia. Jak ksiądz zareagował na tę wiadomość?
Przede wszystkim to bardzo duże zaskoczenie. Zaskoczenie, tak jak to już pani wspomniała, ze względu też na to, że mogliśmy jeszcze zobaczyć papieża Franciszka w niedzielę, kiedy właśnie udzielał tego błogosławieństwa wielkanocnego, błogosławieństwa Urbi et Orbi. Ruszył jeszcze przecież w Papa Mobile między ludzi, między wiernych, którzy tak bardzo licznie przecież przybyli na plac świętego Piotra, a tutaj w poniedziałek wielkanocny po kilkunastu godzinach taka wiadomość, której w zasadzie no, tak do końca człowiek się tego nie spodziewał, tak? Przeżywaliśmy ten czas choroby papieża, czas długich hospitalizacji, bo aż od 14 lutego, później rekonwalescencji, widzieliśmy, że papież jest słaby, że cierpi, no ale po tej niedzieli wielkanocnej i po tych wcześniejszych dniach jakoś czego innego się spodziewaliśmy, innych informacji o poranku wielkanocnym niż właśnie taka, tak więc duże zaskoczenie, pewien taki wstrząs, też smutek, to smutek, a z drugiej strony no, świadomość tego, że historia Kościoła i świata dzieje się niejako na moich oczach.
Często tak mówimy, że chociaż człowiek umiera, to też zostaje cały ten dorobek, który wniósł swoim życiem. Tutaj akurat mówimy o pontyfikacie. W jaki sposób będzie ksiądz wspominał właśnie ten pontyfikat 266 następcy świętego Piotra?
Chyba zacznę od tego, takiej strony medialnej, to znaczy dlatego jest mi ta strona bliska, no bo człowiek zajmuje się mediami, pracuje teraz w mediach, gdzieś przewertował też te wszystkie orędzia papieskie, choćby nawet na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu i tak z tego, co nam papież zostawił w tych orędziach dla nas ludzi mediów, dla nas dziennikarzy, to właśnie taka kultura spotkania. Jak ktoś mnie pyta, jakbym papieża określił, to właśnie jako papież spotkania. I on nieraz podkreślał to spotkanie, że my dziennikarze, ludzie mediów powinniśmy dążyć do takiego spotkania. Powinniśmy tworzyć taką komunikację, takie dziennikarstwo, które będzie służyć spotkaniu. Spotkaniu w miłosierdziu, w miłości, w otwartości, w dialogu, w tym, żebyśmy potrafili wysłuchać drugiego człowieka. Tak więc, jeżeli jak zapamiętam papieża, to właśnie jako papieża spotkania. Też papieża pewnej prostoty, pewnych takich gestów, które nam pokazywał, bardzo prostych gestów, spontanicznych, radosnych, ale które może też zmieniły nasze takie postrzeganie papiestwa i w ogóle całego urzędu, jaki jest za głową Kościoła tak naprawdę.
Myślę, że do tej płaszczyzny jeszcze powrócimy, ale chciałabym jeszcze dopełnić właśnie taki obraz papieża Franciszka w księdza oczach, bo Tak mnie to zastanawia, czy właśnie ta praca w dykasterii do spraw komunikacji wpłynęła na sposób, w jaki ksiądz postrzegał postać Ojca Świętego Franciszka. Bo czasami mamy swoje pewne wyobrażenia, a później, kiedy już się spotykamy z daną osobą, być może ten obraz nieco się zmienia.
Mogę teraz powiedzieć zdanie, które może się troszeczkę nie spodobać nam, w sensie odbiorcom mediów. To znaczy, jak zacząłem pracę w dykasterii i zacząłem naprawdę pracę nad tekstami papieskimi, no bo gdzieś tą homilię, którą otrzymywaliśmy, trzeba było jakoś opracować, trzeba było ją przeczytać, czy jakiś fragment orędzia, czy encyklikę, to trzeba było to przestudiować, napisać z tego informacje i podać też właśnie dalej. We mnie niestety jest takie wrażenie, że w Polsce nie do końca chyba mieliśmy dobry obraz i nie do końca docierało do nas to, co naprawdę papież Franciszek chciał nam pokazać. Nie? To znaczy, niestety dzisiaj świat mediów społecznościowych nam to też bardzo przyspieszył i pogłębił, to znaczy my bardzo jesteśmy naładowani emocjami, tak? Potrafimy się pokłócić czasem w internecie o wszystko. I też tak było z papieżem Franciszkiem, tak? Te nasze dysputy, te nasze jakieś takie dywagacje, czy jakieś takie, stawiam tu cudzysłów, wojny, o jakieś sformułowanie, o jakiś gest i tak dalej, czy jakieś zdanie, które nie do końca nawet było czasem prawdziwe, czy wyrwane z kontekstu, czy nie było oficjalnym nauczaniem papieskim, to dzisiaj ja widzę, że to, co naprawdę papież chciał nam pokazać i co nam przekazywał, to patrząc z perspektywy tego, jak byłem w Polsce, a teraz jestem tu, to czasem na to nasze podwórko nie łapaliśmy tego, czyli nie dostawaliśmy tego, co było istotą papieża. Tak więc myślę, że też to jest takie zadanie dzisiaj przed nami. Ja przed chwilą jeszcze na Via Conciliazione rozmawiałem z Polakami, którzy tutaj bardzo licznie już są obecni i rozmawiałem z nimi i pytałem ich o to nauczanie, co oni z nauczania papieża by dzisiaj powiedzieli, co oni by dzisiaj powtórzyli, co w nich zostało z tego nauczania papieskiego. I powiem szczerze, dwie panie powiedziały mi bardzo wprost, że niewiele. I jedna pani też bardzo mądrze powiedziała, że to jest teraz zadanie dla nas, żebyśmy naprawdę to nauczanie papieskie, papieża Franciszka, zaczęli do niego sięgać. Nie? To tak jak niedawno świętowaliśmy 20. rocznicę śmierci Jana Pawła II i coraz pojawia się to sformułowanie, że Jan Paweł II jest jeszcze nieodkryty, tak? Że dziedzictwo naszego papieża jeszcze jest ciągle przed nami. Tak samo tutaj myślę, że to, co papież pokazywał, nam zostawiał, to też jeszcze gdzieś będzie teraz zadanie dla nas.
To jest olbrzymie zadanie dla nas, ludzi Kościoła, ale ja też na moment jeszcze wrócę do tego, o czym ksiądz wspomniał, że faktycznie może to właśnie są takie trudne słowa i takie stanięcie z sobą w prawdzie może niekoniecznie, chociaż podejrzewam, że to też jest takie wyzwanie dla nas, ludzi mediów, żeby też te wszystkie treści przekazywać w sposób obiektywny i w taki, żeby te wszystkie treści ukazywały całą istotę, bo czasami też ile osób, to każda z nich zwróci uwagę na coś innego. Więc faktycznie może to też pokazuje, że w tym nauczaniu Kościoła, czy też w tych encyklikach, które mamy do dyspozycji, każdy z nas personalnie może powinien właśnie usiąść, zagłębić się w te treści i być może właśnie w taki sposób weryfikować też te wszystkie informacje, bo jesteśmy chyba trochę nauczeni takiego przyswajania tego, co dostajemy na tacy. Nie sądzi ksiądz, że tak właśnie jest?
Myślę, że tak i mogę podać jeszcze jeden dzisiaj bardzo konkretny przykład, to znaczy opublikowaliśmy relację z przeniesienia ciała Ojca Świętego z domu Świętej Marty do Bazyliki Świętego Piotra i w tej sporej galerii zdjęć ktoś nam napisał komentarz, jeden z pierwszych w zasadzie, ktoś nam napisał komentarz, a gdzie jest krzyż w tej procesji żałobnej, tak? Oczywiście ten krzyż był, on był niesiony na początku tej procesji, tak jak w zasadzie na każdej procesji kościelnej, na każdej procesji żałobnej, ten krzyż był, tak? Ale taki komentarz, tak sobie czytając to, to od razu pomyślałem, że właśnie to jest niestety ten negatyw naszych czasów, nie? Czy w ogóle tego naszego społeczeństwa medialnego, że patrząc na jakiś wyrywek, na jakiś fragment, bez kontekstu, bez całości, możemy się bardzo szybko i bardzo łatwo pogubić.
Świat też się bardzo dynamicznie zmienia. Trudno jest nam przyswajać jakieś większe partie materiału. Lubimy to, co nie wymaga jakiegoś większego wysiłku. Ale jeszcze wracając do nauczania papieża Franciszka, może też patrząc na nasz grunt tutaj polski, to, że papież Franciszek nie do końca jest przez nas odkryty, może to też trochę wynikać z tego, że w dalszym ciągu gdzieś dla nas takim priorytetem jest jednak święty Jan Paweł II i on gdzieś tam góruje ponad nawet tym, co dzieje się tu i teraz. I właśnie wrócimy teraz na moment do tego, o czym ksiądz już wspominał. Właśnie czy ojciec święty Franciszek był postrzegany jako, czy jest postrzegany jako kontynuator swoich poprzedników, czy raczej jako taki reformator Kościoła?
Myślę, że i tak można powiedzieć. To znaczy, patrząc, śledząc dziś nauczanie papieża Franciszka, to możemy powiedzieć, że kontynuuje myśl swoich poprzedników. Dla mnie osobiście bardzo konkretnym znakiem tego był rok jubileuszowy, ten rok miłosierdzia, który papież Franciszek ogłosił, i to, co nam papież gdzieś przypominał w tym roku miłosierdzia, te dokumenty, które się pokazywały, ta bulla na rok miłosierdzia, czy to zwieńczenie roku miłosierdzia, jak gdzieś to się porównywało z tym, co nam papież Jan Paweł II pokazywał, czy papież Benedykt XVI, choćby nawet w encyklice Deus Caritas Est, Bóg jest miłością, to nie była rewolucja miłosierdzia, jak niektórzy zakładali, a bardziej bym powiedział, że to było przypomnienie prawd, które mogliśmy gdzieś pogubić w naszej codzienności, w naszym pośpiechu, w tej takiej naszej nowoczesności, gdzie może wydaje nam się, że jesteśmy już tak daleko i tak jesteśmy samowystarczalni. A tutaj nam papież Franciszek przypomniał właśnie, że potrzebujemy miłosierdzia, że to miłosierdzie jest w centrum, że to miłosierdzie jest w sercu Kościoła. I nie ma innej drogi jak droga nawrócenia, gdzie w centrum tej drogi Kościoła, drogi nawrócenia, jest właśnie sakrament pokuty pojednania, właśnie sakrament, który daje nam to nawrócenie, otwiera nas, gdzie doświadczamy tego miłosierdzia. To z jednej strony to kontynuacja, to tak, a z drugiej strony papież pewnych też zmian i takich zmian, które w pewnej takiej codzienności, w pewnej, można powiedzieć, prostocie, która gdzieś zmieniała właśnie to nasze postrzeganie papieża, a z drugiej strony też myślę, że takim konkretnym znakiem tych zmian będzie temat synodalności, tak? Mieliśmy czas synodu, synodalności, on się zakończył zresztą nie tak dawno, na jesieni minionego roku, i ten temat synodalności to niejako było też przecież powrót do pewnych korzeni, do pewnych podstaw i pierwszych wieków chrześcijaństwa. Papież nam to przypomniał, papież na to zwrócił uwagę, na większe zaangażowanie świeckich, na większą otwartość, na pewne odczytywanie znaków czasu, ale też na umiejętność właśnie słuchania. Ale właśnie gdy mówimy o tych zmianach, to myślę, że właśnie temat synodalności w Kościele to jest właśnie taki konkretny znak tej zmiany, którą papież zapoczątkował i którą wprowadził, tak?
Też zatrzymamy się może na moment jeszcze przy samym powstaniu dykasterii do spraw komunikacji, bo to też był chyba jeden z takich kroków, które poczynił papież Franciszek, żeby jednak te media, które są w Watykanie, były swego rodzaju jednością. I tak też sobie myślę, czy można powiedzieć, że Ojciec Święty, papież Franciszek, zmienił sposób, w jaki Kościół postrzega chociażby media społecznościowe i ich rolę w ewangelizacji. Bo tak się często mówi, że no gdzieś ta współczesność, ten postęp technologiczny, że on raczej nie niesie z sobą niczego dobrego, a tu jednak papież Franciszek chyba próbował pokazać tę przestrzeń z nieco innej strony.
Tak, reforma papieża Franciszka, jeśli chodzi o media watykańskie, była bardzo znacząca. On niejako połączył pewne podmioty, tak, żeby one funkcjonowały jako jedno, tak? Bo dzisiaj, gdy mówimy na przykład o polskiej sekcji mediów watykańskich, to mówimy już dzisiaj o Radiu Watykańskim, mówimy już o serwisie internetowym Vatican News, mówimy o mediach społecznościowych, mówimy także o L'Osservatore Romano. Kiedyś papież Franciszek zadał dla właśnie pracowników mediów watykańskich takie pytanie, kto was czyta, kto was słucha? Takie bardzo proste pytanie, ale bardzo konkretne, dające też do myślenia i też takie prowokujące, inspirujące do działania. To znaczy, że że dzisiaj wiadomo, że jesteśmy świadkami konwergencji mediów, tak, pewnych zmian mediów i musimy w tym świecie medialnym wychodzić właśnie na te nowe kontynenty, tak, na te kontynenty cyfrowe, tak żeby docierać do człowieka, tak żeby on nas faktycznie usłyszał, tak żeby on nas faktycznie przeczytał te nasze informacje, tą naszą dobrą nowinę, z którą chcemy dotrzeć do człowieka, tak, z tym, co mamy najważniejsze, a tą najważniejszą informacją przecież jest ta nadzieja, którą daje Chrystus, ta nadzieja, która jest w Kościele. I papież Franciszek też wskazuje na media społecznościowe, na ich możliwości ewangelizacyjne, na też takie możliwości, jakie dają w przestrzeni, w misji duszpasterskiej Kościoła. Sam fakt, możemy przytoczyć to, że profil pontifex.pl, tak, na Twitterze, on został zapoczątkowany za pontyfikatu Benedykta XVI, za papieża Franciszka, jest dalej rozwijany, jest dalej kontynuowany. I dzisiaj tak naprawdę papieskie tweety kilku wersjach językowych docierają codziennie do kilku milionów osób, tak? Kolejna sprawa to jest profil papieża Franciszka na Instagramie, tak? Oficjalny profil na Instagramie, który powstał chyba 2 dni po spotkaniu papieża z twórcą tego medium. I to są takie konkretne znaki, i takim konkretnym znakiem jest profil, jest w ogóle cały serwis Vatican News. Dzisiaj Vatican News to jest 54 wersje językowe, tak? Dzisiaj media watykańskie to 54 sekcje językowe, czyli to pokazuje, do jak wielkiej rzeszy ludzi ta informacja może docierać. Zresztą papież też wskazywał w też swoim nauczaniu, choćby nawet w orędziach na Światowym Dniu Środku Społecznego Przekazu, że nasze wspólnoty parafialne, że nasze kościoły, tak jak muszą być otwarte te fizyczne drzwi zewnętrzne, tak samo też musimy otwierać te wirtualne drzwi naszych wspólnot w tej przestrzeni wirtualnej, tak żeby ten człowiek, który jest na marginesie, na różnym marginesie swego życia i też może być na tym marginesie gdzieś oddalony od kościoła, żeby on właśnie w tej też przestrzeni wirtualnej, cyfrowej mógł odnaleźć tą przestrzeń, tą dobrą nowinę właśnie poprzez internet, dzięki internetowi. Ale też, to trzeba też, myślę, że to warto też zauważyć, że papież Franciszek dostrzegał też zagrożenia, które niesie świat internetu, świat mediów. To nie jest tak, że wszystko było bezkrytycznie traktowane. Pojawił się temat tak bardzo wyraźnie podnoszony, kwestii fake newsów, tak? Kwestii deepfake'ów, kwestii jakiejś półprawdy, która tak bardzo rozprzestrzenia się właśnie poprzez system mediów społecznościowych, to papież Franciszek jedno ze swoich orędzi na Dzień Środku Społecznego Przekazu poświęcił właśnie fake newsom i właśnie temu, jaką szczepionkę on tam pisał, musimy podjąć, musimy zaaplikować, właśnie żeby prawda w naszym życiu królowała. A to, co dla mnie osobiście było takim wow, bardzo dużym wow, to jego orędzie z 2019 roku. Możemy powiedzieć pewne orędzie prorocze, bo to orędzie ukazało się w styczniu i papież Franciszek w tym orędziu pisał, że nie możemy pozostać w tych wszystkich naszych działaniach ewangelizacyjnych za pomocą internetu, nie możemy pozostać na poziomie właśnie wirtualnym, na poziomie internetu, tylko zawsze musimy od wirtualnej wspólnoty przechodzić do konkretnego spotkania. I te wszystkie nasze działania, które podejmujemy za pomocą mediów społecznościowych, muszą zawsze prowadzić do konkretnego spotkania, spotkania we wspólnocie, spotkania z żywym Bogiem i z drugim człowiekiem. Papież pisał, że nie możemy pozostać na poziomie wirtualnych wspólnot i polubień, tylko z naszym konkretnym, osobistym amen musimy spotkać się w kościele. Dlaczego dla mnie to te słowa i to orędzie było tak odkrywcze i tak mocne? Bo za chwilę mieliśmy czas pandemii, czas bardzo dziwny pod wieloma względami, ale który nam uwypuklił później problem, to znaczy problem polegający na tym, że wiele naszych działań musieliśmy przenieść do świata wirtualnego. Ale później pojawił się problem, że musimy ten świat wirtualny później zostawić po czasie pandemii i musimy wrócić do kościoła, musimy wrócić do wspólnot, a widzieliśmy, że nie wszyscy wrócili.
To był trudny czas i myślę, że on właśnie pokazał też trochę to znaczenie tej przestrzeni wirtualnej, ale faktycznie cały czas o tym powtarzamy. Trzeba mieć to na uwadze, że jak wszystko są i plusy, i minusy, i te dobre strony, i te trochę gorsze, ale na pewno w taki sposób, za pośrednictwem internetu, można dotrzeć z tą dobrą nowiną do osób, do których być może tak zwyczajnie po ludzku mielibyśmy problem dotrzeć. I właśnie też chciałam dopytać o to, jakie przesłanie papież Franciszek chciał czy mógł chcieć przekazać światu poprzez taką swoją otwartość na dialog, na te nowoczesne formy komunikacji, bo myślę, że chyba wszyscy zgodzimy się z tym, że podczas pontyfikatu Ojca Świętego Franciszka widzieliśmy tę wielką dbałość o człowieka, o każdego człowieka. Do każdego człowieka podchodził on z troską. Zresztą nawet to można odczytać chociażby teraz, wracając do treści tego orędzia Urbi et Orbi z tegorocznej Wielkanocy, że nawet tam znalazła się przestrzeń, by zwrócić uwagę na tych najbardziej potrzebujących. Z czego to wszystko może wynikać?
Wie pani, to orędzie Urbi et Orbi i homilia Ojca Świętego na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, te dwa dokumenty w zasadzie mam cały czas na swoim biurku. Raz też dlatego, że przygotowywałem je do publikacji, do informacji w Wielkanocny Dzień, ale mam je cały czas gdzieś przed sobą, bo one tak bardzo wypełniły się tak naprawdę w związku z tą informacją, którą dostaliśmy już w poniedziałek wielkanocny. I dla mnie te dwa ostatnie w zasadzie teksty Ojca Świętego, które zostały wygłoszone, opublikowane, można tak powiedzieć, pewne streszczenie pontyfikatu papieża, tej całości. Raz, że to właśnie ta troska o życie. Papież Franciszek tam bardzo mocno zwrócił uwagę na to życie dziecka w łonie matki, na to życie osób starszych, na to życie osób chorych, które gdzieś widzimy, i on też o tym pisze, że te osoby są traktowane jako niepotrzebne, których należy się pozbyć, i przypomniał nam, że Bóg jest Bogiem życia i on też nas wzywa do życia. On chce, abyśmy żyli i żebyśmy z martwych stali. I ta jego troska o życie, ta troska o człowieka, o spotkanie też z człowiekiem, to o czym mówimy na początku, no to widzieliśmy w tak wielu różnych działaniach Ojca Świętego, tak? Gdy spotykał się z chorymi, jechał czy podróżował na te różne marginesy. Wielki Czwartek, ten już w zasadzie ostatni Wielki Czwartek, spotkał się znowu ponownie z więźniami, tak? Po doświadczeniu choroby, po pobycie w szpitalu, ten Wielki Czwartek jeszcze teraz poświęcił na spotkanie z więźniami, czyli ta troska o człowieka w tak wielu różnych wymiarach, w tym wszystkim, czego ten człowiek gdzieś po prostu po ludzku doświadcza. Też jeszcze powiem, że na początku mojej pracy akurat relacjonowaliśmy tą najdłuższą podróż Ojca Świętego, gdzie on udał się do Azji, Oceanii, możemy powiedzieć z naszej perspektywy, pojechał na krańc świata, tak? Pojechał na jakiś margines do Papui Nowej Gwinei, bo tam też się chciał spotkać właśnie z tymi ludźmi w tej sytuacji, w jakiej są i co przeżywają. To jest, myślę, że to przesłanie, te Urbi et Orbi, to jest właśnie taka synteza, którą on nam zostawił, i też druga część tak bardzo mocna, która wybrzmiała w tym orędziu, to wołanie o pokój. Proszę zwrócić też uwagę, że papież Franciszek wielokrotnie apelował o pokój, on podejmował działania o pokój. My często może nawet nie wiemy i nie mamy świadomości o tych działaniach Stolicy Apostolskiej, które były podejmowane w tej dyplomacji delikatnej, watykańskiej, na rzecz pokoju. I papież nieraz, apelując o pokój w swoich przemówieniach, czy choćby nawet przy rozważaniach z racji modlitwy Anioł Pański, on przypominał to wołanie o pokój i mówił o krajach czy o regionach, o których my tak naprawdę nie do końca mieliśmy pojęcie, że taki kraj gdzieś jest i tam się dzieją tak straszne rzeczy, nie? Mam na myśli na przykład Mianmę, targaną ciągłymi konfliktami, jakimś kryzysem humanitarnym, czy te regiony Afryki, które zostały wymienione w niedzielę, jak na przykład róg Afryki, i to wołanie też, ten apel właśnie o pokój. Tak więc te takie dwa elementy tak bardzo mocno wybrzmiały właśnie w tą Wielkanoc, a właśnie pokazują tą troskę i to całościowe działanie papieża w czasie pontyfikatu.
Myślę, że trudno tutaj cokolwiek do tych słów dodać, ale na pewno, jeżeli ktoś z was, drodzy państwo, też do tej pory nie dotarł być może jeszcze do tego orędzia z Wielkiej Nocy papieża Franciszka, warto tam zajrzeć, warto w te treści się zagłębić. O nich teraz mówimy tak bardzo powierzchownie, może niekoniecznie wnikając w te szczegóły, ale uważam, że warto jest się z tymi słowami zapoznać. I też tak kończąc już niejako naszą rozmowę, dopytam jeszcze o to, jak wygląda aktualnie sytuacja w Watykanie, bo trwa okres sede vacante, przed nami pogrzeb Ojca Świętego, ale także i wiele innych wydarzeń, które są, myślę, że może nie tyle kluczowe, ale bardzo ważne dla Kościoła katolickiego. Więc jak ta sytuacja u Was wygląda?
We wtorek była możliwość, aby pracownicy Watykanu osobiście też pożegnali się z Ojcem Świętym Franciszkiem, którego ciało było wystawione w kaplicy Domu Świętej Marty. I takie zestawienie, które gdzieś jakoś pojawiło mi się w głowie, gdy spojrzałem na doczesne szczątki Franciszka i zobaczyłem jego twarz, twarz, na której nie było choroby, cierpienia, tego zmęczenia, które mogliśmy zobaczyć przez ostatnie tygodnie czy przez ostatnie dni, ale ta twarz tak bardzo pogodna i od razu gdzieś pojawiło mi się z tyłu głowy ta jego homilia, w zasadzie ostatnia homilia przez niego przygotowana i wygłoszona w niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego przez kardynała do tego wyznaczonego, gdzie papież Franciszek znowu tak bardzo powiedział o nadziei, znowu nam przypomniał tą nadzieję. Tą nadzieją w zasadzie cały czas gdzieś żyjemy, bo mamy przecież rok jubileuszowy i papież nam stale gdzieś odwołuje nas do tej nadziei, którą jest Chrystus. I w tej homilii, ostatniej homilii na Wielkanoc papież mówił, że to Chrystus zmartwychwstały jest tą naszą nadzieją. On otwiera nasze życie na nadzieję i dzięki tej nadziei możemy przejść przez te nasze biedy, przez tą naszą kruchość, przez nasze choroby, przez naszą zranioną egzystencję, możemy przez to przejść, trzymając się właśnie Chrystusa, bo ten Chrystus pokonał śmierć, pokonuje nasze ciemności, pokonał mroki świata, abyśmy mogli my, dzięki Chrystusowi w Nim żyć w radości na zawsze. Tak wskazywał papież i jak zobaczyłem tą jego właśnie pogodną twarz, to gdzieś zobaczyłem, też jakoś zrozumiałem, że to jest właśnie odkrycie i życie tą nadzieją, która prowadzi nas poza śmierć, prowadzi nas dalej.
W środę nastąpił ten obrzęd przeniesienia ciała Ojca Świętego Franciszka z kaplicy Domu Świętej Marty do Bazyliki Watykańskiej. Przez kolejne dni do piątku, czyli do dzisiaj, wierni mogli, oddawali cześć Ojcu Świętemu. W zasadzie od razu, już w środę, Bazylika Watykańska została otwarta dla wiernych, dla pielgrzymów. To od razu pojawiła się kolejka, która gdzieś już zaczęła się wić, tak to trzeba powiedzieć, na placu Świętego Piotra. Bardzo wiele osób, bardzo wielu turystów, pielgrzymów na Via Conciliazione, też od razu kolejne wozy transmisyjne redakcji, telewizji, stacji radiowych, które gdzieś zapełniają się tutaj właśnie na tej głównej arterii wiodącej do placu Świętego Piotra. W piątek wieczorem nastąpi obrzęd zamknięcia trumny z ciałem świętej pamięci Franciszka. Tak też przewidują te nowe obrzędy, które zresztą papież Franciszek, obrzędy pogrzebu papieża, które papież Franciszek niedawno zatwierdził, ma to nastąpić właśnie wieczorem w dzień poprzedzający pogrzeb. I jak wiemy, ten pogrzeb został wyznaczony, ten pogrzeb odbędzie się w sobotę o godzinie 10 na placu przed Bazyliką Świętego Piotra. Później nastąpi transport, przeniesienie trumny do Bazyliki Santa Maria Maggiore, Bazyliki Papieskiej, można tak powiedzieć, bardzo bliskiej papieżowi Franciszkowi, gdzie widnieje wizerunek, cudowny wizerunek Salus Populi Romani. Jak wiemy, papież Franciszek tam udawał się przed każdą swoją podróżą apostolską, również dowracał do Rzymu, tam również zatrzymywał się na krótką modlitwę. Zresztą też w testamencie wyraził to pragnienie, żeby być tam właśnie pochowanym. Nie będzie też zresztą pierwszym papieżem, który spocznie w Bazylice Matki Bożej Większej. I to jest czas pogrzebu, później będzie ten czas żałoby, czas modlitwy w intencji zmarłego Ojca Świętego. A kongregacja, kolejna kongregacja kardynałów będzie obradować i będzie decydować nad wyznaczeniem pierwszego dnia konklawę. Pierwszy taki możliwy dzień to jest 6 maja. To jest pierwszy możliwy dzień, który gdzieś wskazują przepisy, wskazują właściwe
przepisy prawa, to właśnie 6 maja.
Czyli wszystko przed nami, jeszcze te najważniejsze punkty, czy najważniejsze wydarzenia, to wszystko na nas czeka. Ale drodzy Państwo, myślę, że też kończąc tę rozmowę, raz jeszcze przypomnimy, czy ja powiem o tym, że mam taką nadzieję, że właśnie między innymi ta nasza rozmowa dzisiejsza przyczyni się trochę do tego, że wzbudzi się w nas pragnienie, by zacząć stopniowo odkrywać nauczanie papieża Franciszka. Także do tego zachęcamy, bo uważam, że zdecydowanie warto. My pokrótce też postaraliśmy się przybliżyć to nauczanie albo wybrane jego fragmenty. I przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz Marek Weresa, pochodzący z diecezji siedleckiej, związany był między innymi z katolickim Radiem Podlasie, to też warto wspomnieć, aktualnie pracujący w dykasterii do spraw komunikacji w sekcji polskiej Radia Watykańskiego. Serdeczny Bóg zapłać za tę rozmowę.
Dziękuję również bardzo serdecznie, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, szczęść Boże.
A rozmowę dla Państwa poprowadziła Karolina Gaweł.
Gość dnia w Radiu Rodzina.